Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i pozdrawiamy z Lublina. Cieszymy się wraz z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, że w naszej cyklicznej audycji możemy państwu przedstawić książki mądre, wartościowe, a przede wszystkim ciekawe. Jeśli coś państwa zainteresuje szczególnie, to wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji odnajdą państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, po wielu miesiącach pracy zdalnej dzieci wróciły do szkoły, od której zdążyły się już trochę odzwyczaić, a przed nimi rok wytężonej pracy. Jak pomóc dzieciom i wnukom na nowo wdrożyć się do obowiązków?
Po pomoc udajmy się do sprawdzonych i odpowiedzialnych mistrzów. Takim mistrzem wychowawcą był bez wątpienia ojciec Marian Pierożyński, redemptorysta, opiekun młodzieży, za swą działalność uwięziony przez komunistyczne władze. W trosce o swych wychowanków napisał książki Panna Chrześcijanka oraz Baczność młodzieńcza. Pierwsza z nich, Panna Chrześcijanka, pokazuje, jak łatwo jest zniszczyć dziewczęce serce, marzenia i ideały. Współczesna antykultura dąży właśnie do tego, by zniszczyć dziewczęcą niewinność i wrażliwość, a chłopców pozbawić naturalnego im męstwa i zapału, o czym traktuje książka Baczność młodzieńcza. Współczesny świat promuje właśnie duchowe lenistwo, niechęć do podejmowania wysiłków. Wszystko powinno dokonywać się na luzie, jak najmniejszym wysiłkiem. Nie ma mowy o żadnym poświęceniu, trudzie czy samozaparciu.
Oprócz książek Panna Chrześcijanka i Baczność młodzieńcze, ojciec Marian Pirożyński jest autorem najbardziej znanej pozycji Kształcenie charakteru, wydanej teraz w nowej szacie graficznej.
Książka Kształcenie charakteru w przystępny sposób uczy dążenia do doskonałości i kształcenia charakteru młodych ludzi. Praca nad sobą to dziś pojęcie niezbyt popularne. Wymaga wysiłku, wytrwałości i cierpliwości. Jest żmudna i nie daje szybkich efektów. Jednak autor w przekonujący sposób zaprasza do podjęcia tego wyzwania i mówi jasno: bez treningu nie ma wyników. Książka Kształcenie charakteru zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować wymarzone cele.
Kiedyś o wiele większą uwagę poświęcano kształceniu charakteru młodych ludzi. Wydawano też wiele książek mających pomóc młodzieży w trudzie samowychowania.
Wartą uwagi publikacją poświęconą pracy nad sobą jest także Kształcenie charakteru – wskazówki praktyczne profesora Mieczysława Krojca. Autor, znakomity psycholog, w czasie II wojny światowej był karmicielem wszy w instytucie szukającym szczepionki przeciw tyfusowi. Wojenne doświadczenia sprawiły, że pragnął dać skuteczne wskazówki pomagające młodemu człowiekowi stawać się lepszym, szlachetniejszym. Profesor Krojc skupił uwagę przede wszystkim na kwestiach praktycznych, bo uznał, że jest już zbyt duża ilość abstrakcyjnej, naukowej literatury, a zbyt mało dzieł służących bezpośredniemu zastosowaniu. Z kolei istniejące wówczas publikacje popularno-naukowe były jego zdaniem niekonkretne, przesiąknięte frazesami i ogólnikami.
Wielką zaletą kształcenia charakteru według metody profesora Mieczysława Krojca jest prostota i skuteczność.
Pod koniec swojej pracy Krojc przedstawia krótką listę wskazówek pedagogicznych, które mogą być wykorzystane przez rodziców i nauczycieli. Podkreśla, że najpierw należy stworzyć dziecku właściwe warunki zewnętrzne po to, aby nie uległo ono wpływowi otoczenia hamującego jego rozwój. Posłuchajmy, co w książce Kształcenie charakteru – wskazówki praktyczne mówi na ten temat. Dzieci naśladują wiernie to, co widzą i zachowanie się dziecka jest w dużym stopniu powtórzeniem zachowania się otoczenia, w jakim dziecko wzrasta. Najlepszą i najskuteczniejszą radę pedagogiczną można sformułować następująco. Jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, staraj się sam być dobrym, wzorowym pod każdym względem. Im sam będziesz lepszy, tym lepsze będą twoje dzieci.
Przed wakacjami ukazała się także inna książka profesora Mieczysława Krojca – Rozwój psychiczny młodzieży. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tę pozycję?
Rodzicom i wychowawcom, zagubionym wśród licznych, a często wykluczających się teorii, trudno znaleźć jasny i zdroworozsądkowy przewodnik pozwalający zrozumieć duszę dziecka, które może intelektualnie rozwija się szybciej od swego rówieśnika sprzed 100 lat, ale psychicznie fazy jego rozwoju, jego potrzeby i napotykane trudności wiele się nie zmieniły. W przeciwieństwie do autorów współczesnych, piszących językiem trudnym i naukowym, profesor Krojc w książce Rozwój psychiczny młodzieży posługuje się językiem prostym i czytelnym, bazując na ogólnoludzkich doświadczeniach i przykładach zaczerpniętych z życia.
Znajomość zasad rządzących rozwojem psychicznym dzieci z pewnością może ułatwić ich wspieranie i lepsze relacje. Ma to ogromne znaczenie dla wychowanków, gdyż błędy popełniane przez rodziców mogą przynosić głębokie, a czasem nieodwracalne skutki.
Fakt ten podkreśla autor we wstępie książki Rozwój psychiczny młodzieży. Bez znajomości głównych praw i faktów rozwoju psychicznego wychowawca nie będzie mógł w wielu przypadkach zrozumieć swego wychowanka, nie będzie wiedział, jak ma postępować, by trafnie i skutecznie pokierować powierzonym sobie dzieckiem, a nawet, co gorsza, często będzie postępował błędnie, niewłaściwie i wyrządzi mimo woli, wbrew najlepszym nawet intencjom, niepowetowaną szkodę swemu wychowankowi. Widzimy więc, jak wiele krzywd można wyrządzić dziecku bez znajomości jego psychiki. A książka Rozwój psychiczny młodzieży dotyczy nie tylko nastolatków, lecz także dzieci, począwszy od niemowląt.
Drodzy słuchacze, po więcej informacji o książkach poświęconych kształceniu charakteru zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.prawyksiążki.pl, zakładka Kształcenie charakteru. A teraz, pozostając w kręgu problematyki wychowawczej, wysłuchajmy dwóch rozmów przeprowadzonych w czasie 18. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców w Lublinie. Pierwszym z naszych rozmówców był ksiądz dr Marek Dziewiecki, autor książki Rodzina domem miłości i życia. Czcigodny księże, żyjemy w czasach, kiedy wielu młodych ludzi decyduje się na życie bez ślubu, pozostaje z sobą w związkach niesakramentalnych, co jest wielkim bólem dla ich rodziców i dziadków. Często nie wiedzą, jak przekonywać, jakich używać argumentów. Co możemy powiedzieć takim młodym ludziom?
Otóż tutaj najlepiej odwoływać się do ludzkiej natury. Bóg cokolwiek nam proponuje, to nie jest narzucone z zewnątrz, wynika z naszej ludzkiej natury. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, jak ja to mówię po mojemu, bo jest wspólnotą kochających się osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest rodziną i nam wyjaśnia, że pierwszym złem jest samotność człowieka, a pierwszy, bo w samotności nie mamy kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłości, a pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest największa forma miłości, ta małżeńska najpierw, jaka jest w ogóle do pomyślenia między mężczyzną a kobietą. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi, bardziej niż rodziców, rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią. Ciebie, żono, mężu kocham najbardziej. Po drugie, Tobie zawierzam mój los doczesny na dobre i na złe, nawet największym przyjaciołom nie zawierzam. Po trzecie, Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska, dlatego będę Ci wierny i nie opuszczę Cię, a nie tylko będę wierny. Więc im bliżej jest ten, kto mi okazuje miłość największą, tym najbardziej mi umacnia. Przyjaciółom mogę okazywać nawet rodzicom, nawet dzieciom dorosłym miłość z daleka, a żonie, mężowi z bliska. I po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Więc to jest bezwzględnie największa miłość, jaka może istnieć, a im większa miłość, tym większe poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej radośnie pokonujemy osamotnienie. Więc kiedy to wyjaśniam młodzieży, to aż im oczy zaczynają świecić, nawet chłopakom, a co dopiero dziewczynom, no bo to są ich marzenia. Żeby ktoś mnie pokochał najbardziej, żeby tylko ze mną miał taką więź i żeby mnie aż tak bardzo pokochał, że da mi to na piśmie i przy świadkach, bo tak bardzo zależy na moim losie tej drugiej osobie. Więc wyjaśniam dziewczynom zwłaszcza, jeżeli twój chłopak cię kocha, to jego największym pragnieniem będzie cię upewnić maksymalnie, że cię kocha. No bo cię kocha, to chce ci dać poczucie bezpieczeństwa, to jest przejaw podstawy miłości. Więc im bardziej cię kocha, tym bardziej ci da to na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. No bo nie ma większych gwarancji niż te. Natomiast im bardziej ci mówi, uwierz mi, zamieszkajmy razem, współżyjmy, nie potrzebujemy tamtego świstka od księdza, to tym bardziej sobie lekceważy ciebie. Bo chce, żebyś mu zaryzykował, żeby zaryzykował twoje życie, postawiła na niego, kiedy on się do niczego nie zobowiązuje. Kiedy cię w dowolnym momencie może rzucić. Mam taki ulubiony eksperyment ze studentami, kiedy mam mniejszą grupę jakąś na spotkaniu. Najpierw puszczam chłopaków i mówię, co to są wolne związki? Nie ma studentek na razie. A wolne związki, jeden przez drugiego mówi, to są takie związki, tak zwane partnerskie, wolne, w którym to związku mogę w każdym momencie opuścić moją dziewczynę i ona nawet nie ma prawa zaprotestować ani zapłakać, no bo to jest wolny związek partnerski. Potem wpuszczam dziewczyny, te studentki na aulę i mówię, zanim zaczniemy, to tak udaję, że nie wiem, że nie było tej rozmowy z chłopakami na ten temat. Mówię, dziewczyny, zanim zaczniemy nasz temat, to może spytam, co to są wolne związki? I wtedy jedna przez drugą dziewczynę mówią, wolne związki, proszę księdza, to oznaczają, że mój chłopak mnie tak bardzo kocha, że mnie nigdy nie opuści i że nawet nie musi mi tego ślubować, że mnie nigdy nie opuści. To jest przecież pragnienie ludzkiej natury, więc wyjaśniajmy to. Chłopcze, dziewczyno, albo dążysz do największej miłości, jaka jest możliwa na ziemi, że na dobre i złe ten ktoś cię będzie pokocha także wtedy, kiedy będziesz już starsza, mniej atrakcyjna fizycznie, cieleśnie, seksualnie, ale będziesz skarbem dla tego kogoś, albo ktoś cię wykorzysta, zwłaszcza w młodości i opuści. Więc decyzja należy do ciebie. Jakie masz aspiracje? Czy chcesz kochać i być kochana? Czy tylko chcesz być na jakiś czas używana? Więc jak się to precyzyjnie powie i z miłością, i delikatnie, cierpliwie, a stanowczo w treści, to ogromna większość ma ludzką naturę, jeszcze nie zagłuszoną, więc wie, że Bóg ma rację.
Dziękujemy księdzu Markowi Dziewieckiemu, autorowi książki Rodzina domem miłości i życia. Drugim naszym rozmówcą był ksiądz dr Bogdan Czupryn, autor książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego.
Ja chciałem przekazać na różne sposoby, w różnych aspektach, że u podstaw rozumienia kultury i też budowania kultury znajduje się zawsze konkretna koncepcja człowieka. A więc w zależności od tego, jak będziemy rozumieć człowieka, tak będziemy kształtować system szkolnictwa, tak będziemy rozumieć funkcję państwa, tak będziemy kształtować koncepcję rodziny i tak dalej. I w związku z tym właśnie taki tytuł Prawda o człowieku. Odczytać obiektywną prawdę o człowieku, by na tej prawdzie budować. Chciałem też jakoś przekonać przede wszystkim siebie, ale i innych, że my sami, dla samych siebie, potrzebujemy właściwego rozumienia siebie. Ja nie mogę mieć tylko jakiejś ogólnej wizji siebie. Ja muszę wiedzieć, kim ja jako człowiek rzeczywiście jestem. I z tych racji ta książka może być pomocna również w takim racjonalnym procesie rozumienia siebie.
Dziękujemy księdzu Bogdanowi Czuprynowi, autorowi książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego. O tym, że młodzi ludzie o dobrze ukształtowanym charakterze mogą osiągnąć wiele, najlepiej mówią przykłady. Jednym z nich jest święty Stanisław Kostka, którego wspomnienie obchodziliśmy w miniony piątek. Jego postać przybliża piękna książka Zofii Kossak pod tytułem Z miłości – opowieść o świętym Stanisławie Kostce.
Utwór Z miłości jest fabularyzowaną opowieścią dla młodzieży ukazującą niezwykłe losy najmłodszego polskiego świętego i patrona młodzieży polskiej. Młodzi czytelnicy znajdą w książce Z miłości odpowiedź na pytania, dlaczego Staś Kostka porzucił spokojne, dostatnie życie, a sprzeciwiając się rodzicom wybrał zakonne ubóstwo i niepewny los? Jak umiłowanie Boga dało cichemu chłopcu siłę do pokonania licznych trudności na obranej drodze i w bardzo krótkim czasie wyniosło go na ołtarze?
Czy postać młodego człowieka sprzed kilku wieków może przemówić do współczesnego nastolatka?
Myślę, że bardzo trafnie wypowiedzieli się na ten temat biskupi polscy w liście na rok świętego Stanisława Kostki. Może przytoczmy ich słowa. Żyjąc w XXI wieku, nie powtórzymy dokładnie czynów świętego Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Nie był mięczakiem, który mówi, tak już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział.
Zofia Kossak, autorka powieści Z miłości, napisała także inną, pięknie wydaną książkę o świętych pod tytułem Szaleńcy Boży. Jest to chyba najbardziej znany polski zbiór opowieści o świętych.
Książka Szaleńcy Boży zawiera 16 historii o postaciach świętych Kościoła Powszechnego, między innymi o świętym Jerzym, świętym Mikołaju, świętym Franciszku Ksawerym, świętej Klarze, świętej Urszuli oraz świętych wywodzących się z polskiej ziemi, takich jak święty Jacek, święty Andrzej Bobola czy męczennicy sandomierscy. Prezentowane postacie dalekie są od posągowej doskonałości. Borykają się z własnymi słabościami i wadami, co czyni ich bliższymi czytelnikowi.
Sama Zofia Kossak była właśnie taką świecką świętą, w wymiarze codziennym jako żona i matka, ale też jako pisarka i w stopniu heroicznym podczas II wojny światowej, kiedy ratowała Żydów i pomimo okrutnych przesłuchań na Pawiaku nie wydała żadnych współpracowników z konspiracji.
To właśnie czyni pisarstwo Zofii Kossak tak wyjątkowym, że nie tylko pisała o wierze, ale i żyła wiarą na co dzień. Tym bardziej warto sięgnąć po książkę Szaleńcy Boży, która ukazuje ludzi wiary ze wschodu i zachodu, głębokiego średniowiecza i XVII wieku. Zofia Kossak, jako wnikliwa obserwatorka tajników życia wewnętrznego, potrafiła wczuć się w psychikę opisywanych postaci z ich bogactwem i tajemnicami, dzięki czemu Szaleńcy Boży są w literaturze polskiej jedynym w swoim rodzaju świadectwem wielkości ludzkiego ducha wbrew wszelkim trudnościom.
Szaleńcy Boży również posiadają wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może fragmentu jednej z opowieści.
Ojciec Andrzej Bobola znał dobrze ten kraj. Poznał wszystkie jego szlaki. Spłynął je łodzią na wiosnę, schodził zimą po lodzie, przebrnął latem po suchych kępach i kłodach w bagno przez smolarzy zwalonych. 10 lat już minęło, jak w Borach apostołował. Z zacisznej katedry profesorskiej, odlubionych studiów i roztrząsań naukowych oderwały go w te zapadłe knieje posłuszeństwo i ciekawość zarazem. Dziś dobrowolnie nie odszedłby stąd za nic. Z uśmiechem wspominał nieraz pierwsze miesiące swego tu pobytu, niezmierne zdumienie i zgrozę uczonego męża, gdy parę godzin drogi od Pińska natknął się na pogan istotnych, zupełnych, choć niby kiedyś ochrzczonych, nie różniących się niczym od dzikusów, których równocześnie otoczeni glorią misyjną ojcowie koledzy nawracali na dalekich archipelagach. Ludzie ci w latach niedostatku, gdy nie obrodziły bedułki lub pożar w puszczy przepłoszył zwierzynę, stający się kanibalami, czcili słońce, miesiąc i ogień, żaby, węże i padalce, w tajemnej głębi puszczy kłaniali się drzewom odwiecznym. Święty był dla nich las żywiciel, święte rzeki karmicielki. Obwieszeni strąkami kołtunów nosili łapcie z kory, odzież ze skóry i wojowali drewnianym oszczepem. Żelaza nie dotykali, brzydząc się nimi, powiadając, że ziemia rozpruta lemieszem stalowym przestaje rodzić rozgniewana. Zabijali starych i chorych, będących ciężarem. Topili niemowlęta, córki, jak szczeniaki. Mówili mową ruską. Z rzadka, w ważnych jeno chwilach, używając mowy litewskiej, dawnej, zapomnianej przez książąt i bojarów jako pogańskiej, srogo zakazanej.
Osobę i twórczość Zofii Kossak bardzo cenił prymas tysiąclecia. W oczekiwaniu na jego beatyfikację warto sięgnąć po publikacje przybliżające nauczanie tego wielkiego męża stanu. Na przykład myśli wybrane prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Publikacja zawiera wybór myśli prymasa Wyszyńskiego, zaczerpniętych z jego homilii i przemówień. I dzięki starannemu wydaniu pomoże nam zapoznać się z najważniejszymi wątkami prymasowskiego nauczania. Są to między innymi rodzina i wychowanie, naród i historia, kościół i wiara. Niezwykła mądrość księdza prymasa pozwalała mu jasno widzieć zagrożenia dla Polski, wiary i moralności o ponadczasowej aktualności. Proszę posłuchać, co pisał o wychowaniu. Niebezpieczeństwo utraty wiary, grożące duszy dziecięcej, jest dziś większe niż dawniej. Dzieci od najmłodszych lat są narażane na jej utratę. Niech brak bowiem planowych wysiłków, które godzą wprost w Boga. Dzisiaj nie wystarczy mówić dziecku o Bogu. Trzeba czegoś więcej. Trzeba dziecko bronić przed posiewem niewiary i wątpliwości, rzucanych umiejętnie i świadomie w jego duszę. Nie dajcie się zwieść rzekomymi korzyściami materialnymi, ze względu na które niekiedy wybieracie dla swoich dzieci wychowanie bez religii. Bo co dziś zyskacie materialnie, co dziś zaoszczędzicie, to później wypłaczecie łzami. To stokroć więcej roztrwonią wasze dzieci pozbawione hamulców moralnych, z wielką krzywdą dla rodziny i z pogwałceniem dobra publicznego. Doświadczenie narodów poucza, że państwa płacą straszliwy haracz za rzekome zyski wychowania obywateli bez Boga.
Możemy zapytać, czy te słowa po 40 latach straciły coś na aktualności. Wręcz przeciwnie. Problemy, na które wskazywał prymas tysiąclecia, są cały czas obecne, więc warto sięgnąć po jego myśli wybrane, by znaleźć w nich cenne wskazówki dla naszego życia. Przypomnę jeszcze, że w tej serii ukazały się także myśli wybrane ojca Mieczysława Krąpca, myśli wybrane ojca Jacka Woronieckiego oraz myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamojskiej. Książeczki te to wspaniała możliwość skorzystania z wielkiej mądrości ujętej prostymi słowami. A teraz zmieńmy temat. Pani redaktor, ponieważ wrzesień to miesiąc niezwykle ważny i bolesny dla polskiej historii, wspomnijmy książki, które choć nie dotyczą bezpośrednio historycznych wydarzeń, ukazują mechanizmy rządzące dziejami Europy i świata.
Nie sposób nie wspomnieć genialnej intuicji Feliksa Konecznego, który w okresie międzywojennym ukazywał już różnice między cywilizacjami i obszary konfliktów. Takie najkrótsze omówienie tych kwestii zawarte jest w jego książce Obronić cywilizację łacińską. Tam też znajdziemy trafne spojrzenie na sprawy Polski, które Konieczny określał w prostym stwierdzeniu, że Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. Za tym hasłem kryje się cała nasza tysiącletnia historia i kultura, polskie sukcesy i porażki. Odejście od wiary osłabia nas i czyni podatnymi na obce wpływy. Tę niemoc ukazaną w książce Obronić cywilizację łacińską wykorzystywały i wykorzystują także obecnie nastawione typowo ekspansywnie cywilizacje arabska, bizantyńska z zachodu w postaci protestanckiej i turańska ze wschodu. Dziś znów nabiera aktualności stwierdzenie Konecznego, że w Polsce toczy się walka o przyszłość Europy.
A więc jak obronić cywilizację łacińską?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć, na czym polega walka między cywilizacjami. Książką, która naświetla ten problem, jest pozycja profesora Ryszarda Polaka Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. Trud, jaki podjął Konieczny, porównując różne cywilizacje, wart jest nieustannego przypominania, gdyż przywraca pamięć o cywilizacji łacińskiej jako tej, która zbudowała Europę i leży u źródeł polskiej tożsamości. Książka Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego ukazuje, jakie znaczenie dla kształtowania się zasad etycznych w różnych cywilizacjach ma wyznawana religia. W dobie szczególnej ekspansji cywilizacji arabskiej warto sięgnąć po tę pozycję, by móc lepiej zrozumieć obecną sytuację na świecie. Zlaicyzowana Europa nie jest w stanie pojąć mentalności islamu, bo sama odrzuciła swą wiarę.
Feliks Koneczny jest także autorem znakomitej książki Dzieje Polskie opowiedziane dla młodzieży.
Tę książkę powinien przeczytać każdy mały patriota, ale jest ona również świetną propozycją dla osób starszych. Autor w pasjonujący sposób przybliża polskie losy na tle toczących się przez wieki sporów cywilizacyjnych. Znakomity historyk i twórca oryginalnej teorii cywilizacji zaprasza do fascynującej podróży przez dzieje, świadom, że znajomość przeszłości narodu i płynąca z niej mądrość są koniecznym elementem pełnego rozwoju każdego człowieka. Książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży zawiera ponadto Poczet Królów Polski pędzla Jana Matejki.
Żeby Państwu udowodnić, jak ciekawa jest ta lektura, poprosiliśmy Michała, ucznia szkoły podstawowej, żeby przeczytał jej fragment.
W niedzielę 12 września 1683 roku król kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Sam do niej służył, po czym 5 strzałów armatnich dało hasło do boju. Król nie tylko dowodził, ale też walczył jak prosty żołnierz, jak niegdyś Władysław Warneńczyk. Tak teraz Jan III chciał osobiście z bronią w ręku dotrzeć do samego środka wojska tureckiego. Szczęśliwszy od swego poprzednika, doszedł zwycięsko do namiotu Kara Mustafy. Około południa zwycięstwo było już pewne, a pod wieczór Wiedeń ocalony i cały obóz w ręku zwycięzców. Było tam 25 000 namiotów, 5 000 centarów prochu, kilkaset dział, 5 000 wielbłądów, z jakieś 10 000 wołów na rzeź przeznaczonych. Zdobyto kilkadziesiąt chorągwi i mnóstwo buńczuków. Znaleziono w namiotach około 1000 dzieci chrześcijańskich, porwanych przez Turków. Takie dzieci wychowywali oni w wierze Mahometa na przyszłych żołnierzy przybocznej straży sułtańskiej, którą Janczarami zwano. Łatwo sobie wyobrazić radość tych dziadek. Wśród łupów pełno było rozmaitych kosztowności, ale najbardziej zaciekawiała jedna rzecz, której nie znano i użytku nie umiano sobie wytłumaczyć. Było to kilkaset worków kawy. Jeden tylko Kulczycki wiedział, co z nią zrobić, bo za młodu w Turcji przebywał. Poskupywał więc te wory od żołnierzy i założył pierwszą, nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie, kawiarnię.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie. A Państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Kształcenie charakteru, Panna Chrześcijanka oraz Baczność Młodzieńcze, ojca Mariana Pirożyńskiego. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne oraz rozwój psychiczny młodzieży, Mieczysława Krojca. Rodzina domem miłości i życia, księdza Marka Dziewieckiego. Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego, księdza Bogdana Czupryna. Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce oraz Szaleńcy Boży, Zofii Kossak. Myśli wybrane prymasa Wyszyńskiego, myśli wybrane ojca Mieczysława Krąpca, myśli wybrane ojca Jacka Woronieckiego oraz myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamojskiej. Obronić cywilizację łacińską oraz dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. I ostatnia książka – Cywilizacja a moralność w myśli Feliksa Konecznego, Ryszarda Polaka. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607-664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.